Książki na drogę. Portal literacko-podróżniczy. Posłuchaj z nami podcastów na drogę.
Krótki zarys sytuacji społeczno-historycznej. Książka luźno opisuje 4 lata z życia absolwentów warszawskiego liceum imienia Stefana Batorego, którzy zdają egzamin maturalny w roku rozpoczęcia II wojny światowej. Okazuje się, że wszystkie ich marzenia i plany, do których się przez ostatnie lata przygotowywali, muszą ulec zmianie, bo drastycznie zmieniła się sytuacja polityczna. Nie mogą iść na wymarzone studia czy do wojska, muszą zadowolić się szkołami zawodowymi i szukaniem pracy, by wspomagać finansowo rodziny. Na przykład Alek uczył się w państwowej szkole budowie maszyn, na uruchomienie której wydały pozwolenie niemieckie władze okupacyjne. Po zajęciach dorabiał natomiast, szkląc okna, i jeździł po Warszawie jako rykszarz. Stawienie czoła nowym, niełatwym okolicznościom bez wątpienia pomaga im wychowanie harcerskie, które odebrali w trakcie nauki szkolnej, a którego wartościami kierowali się później, w latach okupacji. Aleksander Kamiński, harcmistrz, autor książki Kamienie na szaniec oraz autor programu ideowego Dziś, jutro, pojutrze, tak określił zadania szkoleniowe, którym mieli oddawać się młodzi ludzie. Dziś odnosiło się do bieżącej działalności w ramach okupowanego kraju, do akcji małego sabotażu, konspiracji i działań dywersyjnych. Jutro oznaczało proces przygotowywania młodzieży do czynnej walki zbrojnej z okupantem niemieckim, której celem miało być oczywiście wyzwolenie ojczyzny. Ostatni człon, pojutrze natomiast, wskazywał na znaczenie pracy w wolnej Polsce nakierowanej na jej odbudowę po zniszczeniach wojennych i rozwój już w czasie pokoju. W tym celu już podczas okupacji organizowane było, było tajne nauczanie, by w tych niespokojnych czasach młodzież nie pozostawała bez umiejętności, które po wojnie pozwoliłyby jej na aktywną pracę dla kraju. Widać więc, że program pomyślany był całościowo. Miał na celu wiązać ideowo ze sobą współobywateli w poczuciu wspólnego obowiązku i konieczności podejmowania wysiłku. Rys wychowania harcerskiego w ramach oddania się braterstwu i służby krajowi pozostaje główną siłą motywującą bohaterów i trzeba o nim pamiętać, by odpowiednio zrozumieć ich wybory i działania. W ten sposób wykształcona wśród ówczesnej młodzieży postawa jest w ostatnich latach często krytykowana jako odpowiedzialna za tak zwaną tragedię powstania warszawskiego. Krytycy utrzymują, że zryw powstańczy był całkowicie niepotrzebny, nierozważny, wynikał z zadufania dowódców państwa podziemnego, a przekonanie dziesiątek tysięcy młodych ludzi do stawienia czoła o wiele lepiej uzbrojonemu okupantowi żerowało na ich młodzieńczej naiwności. Taki opis sytuacji lat okupacji i przyczyn wybuchu powstania warszawskiego jest z pewnością niepełny. Trzeba przede wszystkim pamiętać o wspomnianych powyżej ideologicznych powinnościach wpajanych młodzieży od najmłodszych lat szkolnych, a czas międzywojnia, okresu odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, dawał młodym ludziom realne poczucie misji i obowiązku. Tak nastroje panujące wśród uczniów Batorego opisuje Kamiński, wkładając w usta Zeusa, komendanta szczepu 23 warszawskiej drużyny harcerskiej, do którego należał m.in. Zośka, następujące słowa. Tak, tak, robota aż się prosi do rączek w tym pięknym kraju. Wisła, Wisła, modra rzeka, nieuregulowana. Miliony maćków z wesołej piosenki klepią biedę, że aż piszczy. Nie ma na zapałki, nie ma na sól. Rodziny robotników po miastach nie w mieszkaniach żyją, ale w norach. Nakłady książek w tym pięknym kraju wynoszą ledwo po 2-3 tysiące. Około 50% szkół to szkoły jednoklasowe. Ponadto, i to był zapewne czynnik dominujący, sam sposób prowadzenia przez hitlerowców wojny na terenie Polski był niemożliwy do zaakceptowania dla jej mieszkańców. Już 27 grudnia 1939 roku doszło w podwarszawskim Wawrze do pierwszej masowej egzekucji, w której zostało rozstrzelanych 107 cywilów w odwecie za śmierć 2 niemieckich żołnierzy. Kolejne masowe rozstrzelania, bardzo często ludzi tworzących rdzeń tkanki społecznej, w tym inteligenckiej Warszawy, miały miejsce w Lesie Kabackim, w Wólce Węglowej i szczególnie znaczące w Palmirach. Władysław Bartoszewski, badając polskie ofiary cywilne pierwszych miesięcy okupacji, nazwał ten proceder warszawskim pierścieniem śmierci. Stosowanie przez Niemców odpowiedzialności zbiorowej sprzecznej z prawem wojennym i międzynarodowym powtarzało się później wielokrotnie i wrodziło się w terroryzujące Warszawę łapanki po objęciu stanowiska dowódcy SS i policji przez Franza Kuczerę we wrześniu 1943 roku. Z tego okresu pochodzą najliczniejsze rozstrzelania, nieraz sięgające 100 ofiar. Łapanki i egzekucje często organizowane były dzień po dniu. Plastyczność procederowi dodawał fakt, że o publicznych egzekucjach ludność Warszawy informowana była przez znajdujące się na ulicach megafony oraz za pośrednictwem plakatów wieszanych na miejskich słupach ogłoszeniowych. Skala rozstrzelań większa była tylko w okresie represji po Powstaniu Warszawskim, kiedy to w pojedynczych egzekucjach niekiedy rozstrzeliwano 4000 osób. Miejsca te w Warszawie upamiętnione są przez tak zwane tablice Tchorka, których pierwotnie było ponad 400.